Cześć, witam Was w Dekompresorze Nauka. Razem ze mną Tomasz Dobrzycki z Leszna w Wielkopolsce, który skończył studia licencjackie w dziedzinie genetyki na Uniwersytecie w Yorku. Obecnie jest doktorantem na Uniwersytecie w Oksfordzie. Tak, tym Oksfordzie. Witaj.
Dziękuję bardzo za zaproszenie. Witam serdecznie.
Powiedz, czym zajmujesz się w swoich badaniach jako doktorant tego uniwersytetu?
Badania w ramach mojego doktoratu mają na celu poprawienie klinicznego zastosowania przeszczepu szpikokostnego. To jest taki cel długoterminowy, który będzie wynikiem, miejmy nadzieję, w przyszłości wspólnych badań wielu grup. W moim laboratorium...
Przepraszam, wielu grup, to znaczy skąd te ośrodki?
Te ośrodki są na całym świecie. Na całym świecie są ośrodki w Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii, w Chinach, Japonii. Mhm. Są to takie główne ośrodki badawcze. I te grupy i moją grupę łączy... Taki wspólny cel, że próbujemy zrozumieć, w jaki sposób komórki macierzyste krwi, które są głównym przenośnikiem podczas przeszczepów szpiku kostnego w terapiach leczenia białaczki bądź chorób układu odpornościowego, tak? W jaki sposób takie komórki powstają podczas naturalnego procesu rozwoju embrionalnego.
A co jest twoim materiałem doświadczalnym?
Oczywiście... Z różnych powodów takie badania na rozwoju embrionalnym nie mogą być prowadzone na organizmie ludzkim. Dlatego w naszych badaniach używamy rybek dania pręgowane.
O, znam, bo był odcinek o bioluminescencji i fluorescencji. Tak. I byliśmy w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie i tam też pracują na właśnie danio.
Tak. Miałem też okazję zresztą poznać niedawno na konferencji dotyczącej pracy na rybkach danio ludzi z Warszawy. Bardzo mnie cieszyło, że też Polska idzie razem ze światem nauki, tak. I też wprowadza ten model, który według mnie jest świetnym modelem do badań właśnie na procesach rozwojowych, które pozwalają nam zrozumieć, co naprawdę dzieje się podczas już rozwiniętego organizmu.
Ale tematem dzisiejszego spotkania są organizmy genetycznie zmodyfikowane, rośliny czy zwierzęta. I powiedz mi tak szczerze, od kiedy człowiek manipulował genami zwierząt i roślin?
Musimy się zgodzić, że człowiek manipulował już tymi genami, zanim jeszcze pojęcie genu się pojawiło, bo pojęcie genu pojawiło się po tych słynnych badaniach Gregora Mendla.
Który był nauczycielem gimnazjum.
Tak, zgadza się. Ale miał swoją pasję nad uprawą groszku.
Tak.
I kiedy odkrył, że być może jest jakaś cecha.
Zalążek jakiś.
Tak, że coś musi określać, dlaczego dany kwiatek jest biały, dlaczego dany kwiatek jest czerwony, dlaczego nasionka są żółte i pomarszczone, albo zielone i gładkie. Mhm. Wtedy pojawiło się pierwszy raz to pojęcie genu, ale te badania były przeprowadzone na przełomie wieku XIX i XX. Natomiast o manipulacji genami jako cechami związanymi z tymi genami możemy mówić już o tysiące lat temu. Mhm. Chociażby udomowienie wilka jako... psa, jako przyjaciela człowieka, to też można nazwać to manipulacją genami. Poprawa upraw jeszcze z czasów starożytnej Mezopotamii, starożytnego Egiptu, też ludzie starali się krzyżować, kiedy ludzie próbowali wybrać te odmiany zbóż, które dadzą im najlepsze plony. Mhm. To też jest jakiś sposób manipulacji genami. Nie mieliśmy wtedy pojęcia, że to są geny odpowiedzialne za to. Ale tak naprawdę manipulacja genami była w naszej historii człowieka od wielu lat.
A od kiedy tak świadomie uprawia się czy hoduje genetycznie zmodyfikowane organizmy?
Więc organizmy zmodyfikowane genetycznie, określane kolektywnie pod nazwą GMO, z angielskiego Genetically Modified Organism, można powiedzieć, że one pojawiły się pierwszy raz w popularnej kulturze naukowej w latach 70., 80. Mhm. Niedawno, w roku 2013, mieliśmy 30. rocznicę pierwszych publikacji, kiedy cztery niezależne grupy badawcze opublikowały wytworzenie genetycznie zmodyfikowanego organizmu metodami inżynierii biotechnologicznej. Mhm. Było to za pomocą wykorzystania specjalnej bakterii. I tym grupom udało się zmodyfikować, konkretnie wprowadzić konkretny gen, taki, który chcieli. Było to działanie celowe, przemyślane i bardzo kontrolowane. I właśnie też w tą rocznicę, 30. rocznicę w 2013 roku, trzy z tych osób, które przeprowadziły te badania, otrzymały nagrodę World Food Award za przyczynienie się do rozwoju żywności światowej. Mhm. Dlatego myślę, że jest to już to duża część naszej historii. Natomiast uprawy, mówiąc o uprawach, oczywiście zajmuje to trochę czasu, zanim taka roślina pojawi się w laboratorium, czy taki organizm pojawi się w laboratorium, a będzie wprowadzony do obiegu ogólnoświatowego. W roku 1994 pojawiły się pomidory, które nie gniły. I one były...
One miały wyciszony gen chyba, tak?
Tak, dokładnie. Miały wyciszony gen, czyli nie miały wprowadzonego dodatkowego genu. One były tak zwane flavor saver, czyli zachowywacz smaku. One miały taką cechę, że gen, który jest odpowiedzialny za ich dojrzewanie i potem przejrzewanie, był wyciszony, dzięki czemu one mogły leżeć na półkach.
I sobie grzecznie spać.
I sobie, tak. I być gotowe do spożycia. Dlatego myślę, że wczesne lata 90. możemy mówić o wprowadzeniu organizmu modyfikowanego genetycznie do obiegu.
Dlaczego tym zaczęłam? Bo moim zdaniem odbiór społeczny nowych technologii ma często kluczowy wpływ na ich rozwój. I jak organizmy GMO są odbierane przez społeczeństwo w Europie?
Więc... Tak.
Jak za tą granicą, bo w Polsce to mniej więcej wiem, ale...
Znaczy Europę myślę, że możemy traktować jako jeden wspólny powiedzmy organizm, dlatego że Unia Europejska ma tu bardzo wiele do powiedzenia i w wielu debatach na temat GMO właśnie porównuje się Unię Europejską jako całość, potem Amerykę Południową, Afrykę i kraje azjatyckie. I trzeba przyznać, że podejście do GMO w Polsce czy w Wielkiej Brytanii wydaje mi się, że jest bardzo podobne. Jest dosyć duży sceptycyzm z tym, że największą różnicą...
Ale strach czy emocjonalne podejście? Co jest w tych ludziach? Jak myślisz?
To znaczy nie wiadomo, bez żadnych osobistych wycieczek. Tak. Ja mam taką teorię, że jeżeli jest jakieś nowe pojęcie, nowa technologia, zawsze... I pojawią się oczywiście głosy sprzeciw, które są zdrowe, bo zawsze wywołują rozsądną dyskusję, debatę publiczną. Natomiast są osoby, które bardzo lubią protestować i bardzo lubią podejmować działania, żeby wywołać więcej rozmów. Mhm. I czasem wydaje mi się, że ludziom po prostu podoba się przyłączanie się do różnych spraw. I przez to traci na tym wartość przekazywania informacji. Ludziom podoba się, jest zabawa, jest dyskusja, ale tak naprawdę nie ma wtedy czasu na merytoryczne przekazanie informacji. To jest takie trochę bardziej, można powiedzieć, że żyjemy w takiej troszkę erze tabloidów, gdzie sensacja ma większe znaczenie niż faktyczna wartość informacyjna.
To może wytłumaczmy, czym są organizmy genetycznie zmodyfikowane.
Tak, organizm zmodyfikowany genetycznie wyróżnia się tym, że jego genom, czyli zestaw jego wszystkich genów, które są odpowiedzialne za wszystkie jego cechy, został zmodyfikowany metodami inżynierii genetycznej. Wśród tych metod inżynierii genetycznej można...
Właśnie, jak to można je tam stworzyć, tak?
Tak. Można wyróżnić dwie główne grupy metod. Są metody... takie fizyczno-chemiczne, które nie używają wektorów. Do tego można wykorzystać impuls elektryczny lub można wykorzystać polietynel glikolowy, glikolpolietynelowy. Lub można do takich komórek po prostu strzelać materiałem genetycznym na cząsteczkach zbudowanych ze złota i mieszankami innych metali. I wtedy...
Taką strzelbę genową.
Tak, dokładnie, taki pistolet genowy. Kiedy pierwszy raz o tym usłyszałem na wykładach podczas studiów, to wszyscy byli pod wrażeniem, że tak można strzelać do komórek i to takimi malutkimi pociskami. I w ten sposób...
Chyba 2 mikrometry, nie?
Tak, dokładnie. To mówimy naprawdę o kompletnie mikroskopowych wielkościach. I wtedy takie czynności mogą wywołać zmiany materiału genetycznego, co prowadzi do ekspresji nowych genów, które wywołają pożądane cechy. Można też wykorzystać wektory, które są dosyć powszechnie stosowane. W przypadku roślin jest to bardzo specyficzna bakteria. Nie jest to taka bakteria, o których słyszymy, że zaraża ludzi albo wywołuje epidemię. Jest to bakteria, która zaraża wyłącznie rośliny, więc jest bezpieczna. zaraża wyłącznie rośliny dwuliścienne, więc ma pewne ograniczenia. Są to na przykład zboża nie zaliczają się do tej grupy.
Do dwuliścienных, no tak żeby wytłumaczyć naszym słuchaczom, jednoliścienna roślina to jest tulipan, to jest lilia,
trawy.
Zboża, tak. Czyli takie, które jak zobaczymy liść, że są równolegle biegnące unerwienie. Natomiast w przypadku roślin dwuliściennych to jest na przykład kasztan, medica gotruncatula, tak czyli lucerna.
Wszystkie drzewa, wszystkie
tak,
krzewy.
Tak, można... to są dwuliścienne.
Tak, zgadza
czyli
się.
Czyli jednoliścienne, jeszcze raz, jednoliścienne to nie możemy tworzyć tej...
Tak, jednoliścienne niestety wektorowej. Nie są zarażone przez te bakterie. Mhm. Natomiast dwuliścienne, do których zaliczają się powszechne rośliny uprawne, takie jak kukurydza czy ziemniak.
Można, tak?
Tak, one są otwarte na zarażenia tą bakterią. Możemy śmiało zaprząc tą bakterię, żeby zmienić genom. Taka bakteria była właśnie, jest często używana, to jest jeden z najczęstszych wektorów w modyfikacjach genetycznych roślin do zastosowań rolniczych lub przemysłowych.
A na czym polegają najczęstsze modyfikacje? Roślin czy zwierząt?
Oczywiście, żeby taka modyfikacja była przyjęta przez opinię społeczną, oczywiście musi mieć ze sobą jakieś korzyści, bo jeżeli usłyszymy o naukowcu, który chce stworzyć powiedzmy mysz z rogami, no to nie będzie to miało żadnego pożytku dla społeczeństwa. Dlatego najczęstsze modyfikacje, które są wprowadzane, są to modyfikacje, które mają na celu poprawę wartości rolniczych i wartości użytkowych roślin uprawnych. Mówimy tu o takich modyfikacjach jak wprowadzenie odporności na środki owadobójcze, wprowadzenie odporności na środki chwastobójcze, zwiększenie świeżości, jak w przypadku naszego historycznego pomidora, zwiększenie suchej masy. Można też wprowadzić takie modyfikacje, żeby z jednego nasiona uzyskać więcej owoców. Można też wykorzystać rośliny, jeżeli przejrzy się faktycznie wszystkie możliwe zastosowania, jest ich tak mnóstwo i wtedy można faktycznie zdać sobie sprawę, jaka jest potencja.
Jak potężna wiedza.
Dokładnie. Co mnie bardzo interesuje, można też wykorzystać rośliny do produkowania bardzo przydatnych, potrzebnych mikroelementów lub innych wartości składników odżywczych. Na przykład jest taki koncept, to się nazywa złoty ryż, który jest to ryż zmodyfikowany genetycznie, aby wytwarzać witaminę A. I jest to bardzo ważne zagadnienie, dlatego że w krajach, gdzie ryż jest podstawowym składnikiem diety, jak Chiny, Indie, Bangladesz, i występują częste deficyty witaminy A, dlatego że naturalny ryż jest ubogi w witaminę A. I taki przykład zastosowania takiej rośliny mógłby nie tylko nadal umożliwić ludziom, żeby nie zmieniali swojej diety, ale także wzbogacić je o ważne mikroelementy. Dlatego to nie tylko chodzi o to, żeby wykorzystać to, co już mamy z naszej rośliny, żeby po prostu wykorzystać ją do maksimum, ale też możemy ją wykorzystać do pozyskania dodatkowych pozytywnych konsekwencji, żeby ta roślina była nie tylko rośliną uprawną, ale też była lekarstwem albo ważnym dodatkowym składnikiem naszej diety.
A które państwa przodują w pracach nad genetycznie modyfikowanymi organizmami, które przodują właśnie w uprawie takich organizmów, czy hodowli zwierząt?
Tu na pewno trzeba wspomnieć o Stanach Zjednoczonych, więc to też nie będzie to jakąś...
To wiedziałam, także, a jakie jeszcze?
Brazylia, Argentyna, czyli kraje Ameryki Południowej o dużych obszarach upraw, one też bardzo intensywnie używają organizmów modyfikowanych genetycznie. Natomiast Indie, Chiny, państwa, które są rozwijające się nadal, one coraz częściej wprowadzają uprawę zmodyfikowanych genetycznie roślin, przede wszystkim dlatego, żeby zapewnić pożywienie i zapewnić wystarczającą ilość jedzenia dla rozwijającej się, wybuchającej populacji. Wydaje mi się, że wśród tych krajów należy szukać przodowników. Jest to oczywiście związane nie tylko z zasięgiem, z dostępem do ziemi tych krajów, są to oczywiście jedne z większych krajów na świecie, ale też legalizacja i ustawodawstwo ma duże znaczenie, dlatego że jeżeli mówimy o legalizacji roślin modyfikowanych genetycznie i mówimy o Unii Europejskiej, która jest bardzo
ostrożnościowa.
Ostrożna, tak. I mówimy o politycy. Pozostałych krajach, Stany Zjednoczone, Kanada, Brazylia, Argentyna są bardzo otwarte na tego typu technologie i korzystają z tego.
A powiedz, jak myślisz, jakie są i jakie mogą być społeczne konsekwencje upowszechniania upraw genetycznie zmodyfikowanych?
Jeśli mówimy o konsekwencjach społecznych, to oczywiście najwięcej osób pewnie by chciało usłyszeć, jakie są negatywne konsekwencje. Natomiast myślę, że ważne jest, żeby wspomnieć, że od kiedy te uprawy zostały wprowadzone, od połowy lat 90., późnych lat 90., bardzo wiele ludzi zaobserwowało bardzo pozytywne zmiany społeczne, że z każdej uprawy są dużo większe plony, dużo większe zyski. Jest to mniejszy nakład pracy, mniejszy nakład kosztów, natomiast lepsze efekty. I są na to jasne dowody i wydaje mi się, że powinno to na pewno być postrzegane pozytywnie. Natomiast zawsze jest druga strona medalu.
No właśnie, wielkie koncerny.
Tak, dokładnie. Wielki koncern. Dla wielu ludzi GMO kojarzy się z jednym koncernem.
Tak.
Nie wiem, czy możemy wymienić nazwę? Nie musimy.
Wszyscy wiedzą.
Tak, dokładnie. Oczywiście są obawy, że to nastąpi monopolizacja rynku, że wszyscy farmerzy, wszyscy rolnicy będą przywiązani do jednego rodzaju nasion.
Kupować właśnie nasion.
Że będą zobowiązani pracować tylko dla jednej firmy. Dlatego przyznam się, że oczywiście zainteresowały mnie te poglądy, dlatego też starałem się dotrzeć do źródeł. Tak. Starałem się też spojrzeć na to z dwóch różnych stron. Bo z jednej strony są głosy, że farmerzy, którzy w Indiach wcześniej wydawali 17 rupii, niestety nie mam przelicznika z rupii na złotówki, na ziarno bawełny, teraz wydają 17 tysięcy.
I to wiąże się z tym, że się targną na swoje życie.
Tak, była to z tym związana wielka... był to wielki skandal, że w Indiach podobno w związku z rosnącymi cenami zmodyfikowanej genetycznie bawełny wielu rolników podejmowało próby samobójcze.
Tak.
Natomiast patrząc na to z szerszej perspektywy, tak naprawdę okazuje się, że mimo tego, że rolnicy ponoszą większe wydatki, tak naprawdę większość z nich nie jest wcale zobligowana, żeby pozostać powiązana z tym koncernem, dlatego że teraz już odwołuje się do oficjalnych danych podanych przez koncern, o którym rozmawiamy, co też prawdopodobnie są nieco stronniczy. Natomiast 90% z ich klientów tak naprawdę pracuje dla siebie. To nie jest jakaś działalność na wielką skalę zarobkowa, więc nie są powiązani żadnymi obligatoryjnymi kontraktami. I poprawa jakości życia u nich jest zauważalna, dlatego konsekwencje społeczne, o których mówimy, typu właśnie obawa związana z wielkimi zadłużeniami dla rolników i rosnącymi cenami, tak naprawdę możliwe, że była wynikiem dużo innych czynników przemysłowo-politycznych, społeczno-gospodarczych.
Czyli trzeba na to spojrzeć szerzej po prostu.
Trzeba to spojrzeć szerzej, dlatego że jeżeli zapytamy jednej osoby, ona powie, że samobójstwa w Indiach były wynikiem rosnących cen. Jeżeli zapytamy innej osoby, ona powie, że te samobójstwa już były wcześniej, zanim pojawiły się żywność modyfikowana genetycznie. Dlatego czasem, tak jak już wspomniałem wcześniej, czasem kiedy pojawi się chociaż w malutkim stopniu powinie się noga nowej technologii, znajdą się ludzie, którym radość sprawia, żeby wywołać burzę, żeby wywołać dyskusję, która wydaje mi się, że jeżeli faktycznie doprowadzi do rozwiązania, do uniknięcia potencjalnych negatywnych skutków, na pewno jest bardzo pozytywnym procesem.
Zmieńmy trochę temat. Pomówmy o zapylaczach, właśnie o pszczołach, o trzmielach, o tych ptakach. Tak. Co jeśli chodzi o zapylacze i wpływ na wpływ genetycznie zmodyfikowanych organizmów właśnie na zapylacze?
Też spotkałem się, przyznam, z opiniami, że organizmy modyfikowane genetycznie prowadzą do niszczenia populacji pszczół, że takie organizmy nie są już kompatybilne, że w tym momencie ingeruje się w równowagę ekosystemu.
Tak.
Szczerze mówiąc, nie jestem pewien, na jakiej podstawie takie wnioski zostały wysunięte, dlatego że z innych źródeł, co mnie uderzyło, zauważyłem, że jednym z pozytywnych właśnie wyników uprawy żywności modyfikowanej genetycznie jest to, że w Indiach uprawy nie zabijają już pszczół. Dlatego pszczoły przeżywają, mają większą przeżywalność po wprowadzeniu upraw.
A czy możliwe jest przekrzyżowanie roślin genetycznie zmodyfikowanych z roślinami upraw konwencjonalnych?
To jest temat też dosyć kontrowersyjny, dlatego że jest to faktycznie zagrożenie, można nazwać to zagrożeniem, które jest dosyć oczywiste. Przecież jeżeli mówimy o organizmie GMO, to jest, mówimy o zmianie jednego genu, reszta jest wszystko takie samo.
Tak, z tysięcy.
Dokładnie, więc one, jeżeli postawimy obok siebie kukurydzę odporną
na omacnicę
prosowiankę na przykład, tak, i kukurydzę, która nie jest na nie odporna, to prawdopodobnie, tak patrząc na nie, ich nie rozpoznamy. Spróbujemy skrzyżować, prawdopodobnie się skrzyżują. Natomiast musimy też pamiętać, że taki proces krzyżowania się organizmów w naturze, on zachodzi cały czas.
Chyba jemy mutanty. Zielone jabłka,
tak,
to jest mutant.
Oczywiście, tak.
Granny Smith, odmiana.
Zgadza się, ja wszyscy je uwielbiamy. Tak, zgadza się. Różne rodzaje, różne kolory kukurydzy przecież to też...
Tak, mutant.
Mutant, mówimy paprykę żółtą, czerwoną, zieloną. Tak. Nie mówimy tu oczywiście o organizmach modyfikowanych genetycznie, ale są to rośliny, o których modyfikacja genetyczna zaszła. Niezależnie od człowieka, ale człowiek ją zauważył i ją wykorzystał. I proces tworzenia organizmów GMO tak naprawdę nie różni się niczym od naturalnego procesu modyfikacji genetycznych, poza tym, że jest dużo szybszy i dużo wydajniejszy. I o ile faktycznie rozumiem obawy ludzi, że te geny mogą się wydostać do naturalnych populacji, należy podkreślić, że również przez to, że jest bardzo wiele grup oponujących stosowaniu roślin GMO, wszystkie regulacje są bardzo dokładne i żeby nastąpiła jakaś inwazja rośliny, która jest zmodyfikowana genetycznie, to naprawdę wiele osób musiałoby zaniedbać swoją pracę, dlatego wydaje mi się, że nie jest to scenariusz realny przy obecnej regulacji i przy takiej kontroli organizmów modyfikowanych genetycznie.
Mówimy, że te organizmy są blisko nas, ale czym jest skrobia modyfikowana?
Skrobia modyfikowana to jest
jeden z takich
mitów, także, tak, który pojawia się. Natomiast skrobia modyfikowana i GMO nie mają ze sobą dużo wspólnego, dlatego że skrobia modyfikowana jest to związek chemiczny modyfikowany chemicznie. Żeby wyprodukować skrobię modyfikowaną, nie musimy wprowadzać obcych genów do ziemniaków czy do kukurydzy. Jest to dodatek, który powstaje, można powiedzieć, w probówce. On nie wymaga wprowadzania modyfikacji genetycznej.
Czy organizm genetycznie zmodyfikowany może wywołać alergię?
Też słyszałem o tego typu poglądach. Natomiast tak jak już wspomniałem, tak jak już zgodziliśmy się, wśród tysięcy genów jednej rośliny to jest jeden gen wyciszony lub dodany, może zmieniony. Dlatego jeżeli ktoś ma alergię na ten akurat gatunek roślin, bądź nie ma tej alergii, to ta sytuacja raczej nie zmieni się, jeżeli by chciał spróbować organizmu z dodatkową modyfikacją jednego spośród tysięcy milionów genów. Natomiast jest możliwe, że można wprowadzić gen, który by zmniejszył ryzyko wywołania alergii. Na przykład jeśli pozostajemy w temacie alergii, była taka sytuacja, kiedy przez niedopatrzenie podczas produkowania genetycznie zmodyfikowanej soi wprowadzono gen z orzechów. Wiadomo, alergia na orzechy jest jedną z najczęściej występujących alergii u człowieka. I praktycznie na tym historia się kończy, bo taka roślina nigdy nie została wprowadzona do uprawy, bo kontrola wprowadzenia roślin takich jest bardzo dokładna, że nigdy nie doszłoby do zwiększenia obecności alergenu w roślinie, która wcześniej nie wywołała alergii.
A czy jeżeli wprowadzimy genetycznie zmodyfikowany organizm, po prostu go zjemy, czy on może przenikać do naszego układu pokarmowego i jego DNA? Co się wtedy z tym dzieje?
Wydaje mi się, że...
Najemy się genów i co?
Tak, tego typu poglądy są też wynikiem tego, że jest niewystarczający dialog, przepływ informacji. Dlatego, że ja na przykład dzisiaj na śniadanie jadłem geny i pewnie ty też jadłeś geny dzisiaj na śniadanie.
Tak.
Tak samo zresztą na obiad i na kolację.
Ale czy te z genetycznie zmodyfikowanych organizmów, czy one nam mogą w jakiś sposób zaszkodzić?
One nam nie zaszkodzą. Dlatego, że te geny, które są fragmentami kwasu DNA,
tak.
Jest to kwas obecny we wszystkich żywych organizmach, one w naszym układzie pokarmowym są po prostu trawione, są rozbijane. Tak. I one są używane do budowy naszych własnych genów. I to, czy takie DNA pochodzi z organizmu zmodyfikowanego genetycznie, czy niezmodyfikowanego genetycznie, to nie ma żadnego znaczenia, bo dla naszego układu pokarmowego każdy gen to jest tylko obce DNA, które musi być strawione i wykorzystane do budowy naszego własnego DNA.
Zdaję sobie sprawę, że nie wyczerpaliśmy tematu.
Przyznaję, że jest to temat rzeka, na pewno.
Tylko żeśmy dotknęli niektórych tematów, dlatego bardzo was serdecznie prosimy o komentarze pod odcinkiem. Jeżeli będziecie mieć jakieś pytania, to mam nadzieję, że Tomek odpowiesz na nie.
Tak, bardzo chętnie podjąłbym dyskusję. Uważam, że jest to bardzo ciekawy temat, ale też bardzo istotny. I bardzo się cieszę, że mieliśmy okazję porozmawiać na ten temat.
Dlatego dziękuję ci bardzo za udział w Dekompresorze Nauka.
Również dziękuję za zaproszenie.